granice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Już jutro, 1 marca, obchodzimy Święto Państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił to święto w 2011 roku. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być hołdem, i tu cytat z ustawy, bohaterom powstania antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. O żołnierzach wyklętych będziemy rozmawiać dziś w tajemnicach naszych czasów, o nietypowej porze, bo za niespełna godzinę rozpoczyna się mecz. W studiu gościmy historyka z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Marcina Zwolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kim są żołnierze wyklęci? Skąd takie sformułowanie wyklęci? Najważniejsze pytanie, przez kogo wyklęci?
Na pierwsze z tych pytań już pan, panie redaktorze, odpowiedział. To są rzeczywiście ci, którzy w 1944-1945 roku nie złożyli broni i podjęli, jakby zdecydowali o kontynuowaniu walki, tym razem przeciwko sowieckiemu najeźdźcy i komunistycznej nowej narzuconej siłą władzy. Natomiast przez kogo wyklęci? To jest ciekawe. Myślę, że zaskoczę większość słuchaczy, bo większości osób kojarzy to się, nawet dzisiaj słyszałem taką wypowiedź podczas konferencji naukowej, że wyklęci przez komunistów. No otóż ta nazwa nie wzięła się stąd. Tak naprawdę ta nazwa została ukuta w latach 90., kiedy były potężne problemy właśnie z badaniem tej historii, tych żołnierzy podziemia powojennego. I wtedy właśnie zaczęto mówić o żołnierzach wyklętych, wyklętych przez historię tak naprawdę. Stąd też ten termin był później użyty w książce Jerzego Ślaskiego i tak naprawdę tej książki później wielu innych historyków tego terminu używało. I termin się upowszechnił i jest używany do dzisiaj właśnie dzięki temu świętu. Termin ten, od razu też powiem, przez większość historyków nielubiany, bo pod tym terminem rozumiemy właśnie wszystkich żołnierzy, wszystkich tych, którzy stawili opór najeźdźcy sowieckiemu po wojnie, a były to bardzo, bardzo różne grupy i wrzucanie ich do jednego worka jest mocno niefortunne. One się różniły
trochę
metodami.
Trochę zaciera ich proweniencje.
Tak, one się różniły metodami walki, one się różniły wizją przyszłej Polski i te różnice były na tyle ostre, że na różnym terenie, również na Białostoczyźnie, dochodziło między nimi do starć, więc wrzucanie ich do jednego worka jest troszkę niefortunne.
Kim są żyjący jeszcze żołnierze podziemia? Jakie były ich losy?
No, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę ten ogrom siły, która przeciwstawiła się Sowietom, to jest przecież, mówimy o około 200 tysiącach żołnierzy. Kim byli? Tutaj narzucają się pewne duże nazwiska z naszego terenu i możemy mówić o ich losach, a były to losy bardzo różne. Część z nich zginęła w walce, jak choćby major Jan Tabortowski-Bruzda. Część z nich trafiła, gdzieś próbowała wyjechać, po czym trafiła do więzień, zginęła, jak choćby major Szędziela-Szłupaszka. Także tutaj na naszym terenie wiele osób działało, było aresztowanych, zginęło, jak choćby, ja wiem, Kazimierz Kamieński-Huzar czy Aleksander Rybnik-Jerzy. To są te symbole, ale większość z nich jednak przeżyła. Niektórzy
ale
próbowali.
Ci, którzy dowodzili, ci, którzy kierowali tym zbrojnym podziemiem, to w większości jednak nie żyją.
W większości tak, ale tutaj chciałbym powiedzieć właśnie o wyjątkach. Były takie osoby, które próbowały uciec na inny teren. Nie udało im się, zatrzymywano ich tam, trafiali do więzień, ale przeżyli, jak choćby Leon Suszyński, słynny P8 z powiatu białostockiego. A byli też tacy, którzy przeżyli do lat późniejszych, przecież wystarczy przypomnieć sobie ostatni rok, kiedy pożegnaliśmy Bolesława Sawicza-Korsaka, Białego Bolka, kiedy pożegnaliśmy Józefa Bandzo Jastrzębia z Brygady Łupaszki. To są te ostatnie wielkie nazwiska. To są ostatnie miesiące, kiedy żegnaliśmy ich na cmentarzu. A muszę tutaj na koniec podać nazwisko osoby, chyba już taki ostatni z wielkich, który ciągle żyje i z tego, co wiemy, ma się dobrze pomimo 99 ukończonych lat. Chodzi oczywiście o Zygmunta Błażejewicza Zygmunta, pseudonim Zygmunt, tak? To jest legendarny dowódca pierwszego litarnego szwadronu właśnie 5. Wileńskiej Łupaszki. Ciągle żyje.
Przez lata miejsca pochówków tych, którzy zginęli, którzy padli w boju albo gdzieś w więzieniu, były nieznane. Komuniści grzebali swoje ofiary pokątnie w ukryciu. Nie wydawano ciał rodzinom. W ostatnich latach wiele się w tej dziedzinie, w tej sprawie zmienia z tego powodu, że mamy znakomitą metodę, która ułatwia identyfikację. Poszukiwania i identyfikacja nabrały tempa. Jaki jest stan badań w naszym regionie?
Wielokrotnie dyskutujemy także w tym studiu na ten temat, także mam troszkę wrażenie, że się nieraz powtarzam, ale myślę, że warto o tym mówić. No tak, prowadzimy te prace cały czas na terenie Białostoczyzny. Udało nam się odnaleźć już kilka miejsc takich potajemnych pochówków. Udało nam się ekshumować około 450 ofiar. Uważam, że to jest potężna liczba. Podejmując tę pracę zaledwie 4 lata temu, nie uwierzyłbym, gdy ktoś mi powiedział, że za 4 lata będziemy z takim bilansem już mieli do czynienia.
Ale to nie są tylko żołnierze podziemia, to nie. Także ofiary II wojny światowej.
Tak, ale musimy o tym mówić wspólnie, gdyż my nie wiemy dokładnie podczas, kiedy ekshumujemy osoby, szczególnie na przykład na terenie białostockiego więzienia, to nasza największa ekshumacja, ile spośród tych osób to są żołnierze powojennego podziemia i ile osób to są ofiary zbrodni niemieckich. Także możemy tutaj podawać tylko liczby ogólne. Wśród osób, które zostały zidentyfikowane, to do tej pory zostało zidentyfikowanych 10 osób. Mamy tam dwie ofiary zbrodni komunistycznych powojennych. Przygotowujemy kolejne identyfikacje. Tutaj jest bardzo dobre tempo prac, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. I tam będą kolejne ofiary, również i ofiary zbrodni niemieckich i ofiary powojennych zbrodni komunistycznych.
Ale powiedział pan, że wydobyliście 450 kości, można by tak to 450... nazwać, a zidentyfikowano tylko 10. No, dysproporcja jest duża.
Tak, wielokrotnie też tutaj dyskutowaliśmy nad trudnościami, jeśli chodzi o identyfikację. W Białymstoku są one szczególnie ciężkie właśnie dlatego, że nie wiemy dokładnie, kogo ekshumujemy. W przypadku, kiedy ekshumacja toczy się w miejscu, gdzie wiadomo, kogo pochowano.
Tak jak ludzie, na Łączce na przykład.
Tak jak na Łączce, tak jak w Lublinie, tak jak w Rzeszowie, w wielu miejscach, o których nieraz słyszymy. Zazwyczaj jest tak, że ekshumuje się szczątki kilku ofiar i z góry wiadomo, kto to jest. Tak?
Tylko albo trzeba... jest duże prawdopodobieństwo.
Tak, tylko trzeba przyporządkować nazwisko do konkretnego szkieletu. To jest praca oczywiście o niebo łatwiejsza niż ta, z którą my się borykamy, kiedy wydobywamy szkielety i nie mamy pojęcia w ogóle nawet z jakim okresem historycznym mamy do czynienia. Czy to jest okres wojny, czy okres powojenny. Lista ofiar otwarta, poza tym też podnoszona przez nas wielokrotnie, te bliskie pokrewieństwo ludzi na Białostoczyźnie, ludność małomobilna, uboga pula genetyczna, to czyni te identyfikacje bardzo trudnymi, ale one postępują i ja powiem szczerze, ja przy rozpoczęciu tych prac marzyłem o tym, żebyśmy mogli kiedyś podać chociaż kilka nazwisk. Już w tej chwili 10 nazwisk zostało podanych, niedługo kolejne i wierzę, że będziemy w stanie
no właśnie, bo odbył się
podawać kolejne nazwiska.
Pogrzeb Danuty Siedzikówny, Inki czy Zygmunta Szędziela, Żałupaszki, ale czekamy wciąż na identyfikację pułkownika Aleksandra Rybnika, pseudonim Jerzy, czy rotmistrza Witolda Pileckiego. Rodziny czekają.
Ja zawsze podkreślam, że każda identyfikacja jest dla nas równie ważna. My nie możemy, nikt nie może myśleć, że tutaj ktoś próbuje identyfikować przede wszystkim osoby te najważniejsze, najbardziej znane, bo tak nie jest. Dla nas każda identyfikacja jest ważna. Zresztą myślę, że tu udowodniliśmy wśród nazwisk, które do tej pory podaliśmy, są zarówno osoby nieco znane, jak i takie, o których istnieniu i śmierci nie właściwie nikt pojęcia, także pracujemy nad tym równolegle, ale to jest oczywiste. Ja rozumiem, że ludzie pytają o te nazwiska znane i czekają na ich identyfikację. Wierzymy, że będziemy w stanie sprostać tym oczekiwaniom.
Ale to musi wszystko potrwać, dlatego że tutaj tych zagadek historycznych jest tak dużo, że trudno przeprowadzać jednoznaczne identyfikacje i trudno orzec z góry. Tu, gdzie kopiemy, to na pewno będą ci lub ci. To jest w naszym przypadku niemożliwe do
takiego stwierdzenia. Więzienie białostockie, tak jak już mówiłem, jest problematyczne, bo nawet nie wiemy, z którego okresu historycznego. W zeszłym roku zlokalizowaliśmy miejsce i ekshumowaliśmy pierwszą ofiarę z terenu za cmentarzem prawosławnym przy ulicy Wysockiego w Białymstoku. Tam wiemy mniej więcej, kiedy te groby powstały, bo to było lato 46, wiosna lata 46 roku. Natomiast też nie wiemy ciągle, czy to są ofiary z białostockiego więzienia, czy też ofiary przywożone z obław, z walk z partyzantami, czy też na przykład ofiary Sowietów, bo i takie teorie się pojawiają. Także wiemy mniej więcej, kiedy te groby powstały, ale znowu nie wiemy, z jaką kategorią ludzi mamy do czynienia. I tak w większości przypadków tych białostockich pól śmierci jest.
Przykładów nieskazitelnych żołnierzy wyklętych mamy wiele, ale czy są dowódcy podziemia antykomunistycznego, którzy splamili honor polskiego żołnierza?
Odpowiadając krótko na to pytanie, trzeba powiedzieć tak, są tacy i tych nazwisk wbrew pozorom można byłoby tutaj troszkę wymienić. Nam wszystkim się kojarzy oczywiście Romuald Reis, pseudonim Bury, znany na naszym terenie. Natomiast trzeba powiedzieć, że do różnego rodzaju takich nieprzyjemnych sytuacji dochodziło na przykład na Lubelszczyźnie, gdzie oddziały podziemia dopuszczały się pacyfikacji wiosek ukraińskich z kolei. Dochodziło także na Podhalu, w kilku innych miejscach. Także takie osoby były, ale
też
nie
trzeba
można
wziąć pod
pryzmat oceniać całości. My się zawsze temu przeciwstawiamy. To są jednostki. Ja mówiłem, że to jest 200 tysięcy ludzi, tak? Proszę mi pokazać grupę 200 tysięcy ludzi jakichkolwiek, gdzie nie znajdzie się czarna owca. To jest normalne, że tacy ludzie tam byli.
Zresztą ale też musimy wziąć, panie doktorze, pod uwagę fakt, ówczesny okres, kiedy jednak mamy do czynienia z nie do końca ukształtowaną władzą. Funkcjonują różnorodne grupy zbrojne, przeciągają żołnierze z jednej i z drugiej strony. No i wtedy mamy do czynienia, no, przy tym rozluźnieniu tego gorsetu bezpieczeństwa, do czynienia z tworzeniem różnorodnych grup.
Bardzo ładnie podsumował to jednym krótkim zdaniem właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Zygmunt Błażejewicz, pseudonim Zygmunt. On słynął z tego, że w swoim oddziale utrzymuje żelazną dyscyplinę. Sięgał po najcięższe środki, żeby tę żelazną dyscyplinę utrzymać. Zaledwie kilka lat temu udzielił takiego wywiadu i dziennikarz zapytał go wprost, dlaczego? Dlaczego pan trzymał aż tak żelazną, twardą dyscyplinę? On powiedział wtedy tak, że ta dyscyplina musiała być, bo od partyzanta do bandyty jeden krok. Zdawał sobie sprawę z tego. Partyzanci działają z natury rzeczy poza granicami prawa i na nich nie działają takie zwykłe elementy przymusu, które na przykład działają na nas. Tak? Wiemy, że jeśli coś ukradniemy albo komuś zrobimy krzywdę, to może przyjść policja i może nas za to ukarać. Oni się tego nie bali, bo wiedzieli, że i tak przeciwko milicji, przeciwko UB działają. Więc tutaj musiała być ta żelazna dyscyplina, bo
wspomnijmy również Huzara, który również taką, że z żelazną konsekwencją ową dyscyplinę wprowadzał, także na terenie, na którym funkcjonował i dbał o to, żeby porządek jakiś był.
Tak, w roku 1945, kiedy władza komunistyczna na naszym terenie praktycznie nie miała w ogóle umocowania i siły poza miastem wojewódzkim i powiatowymi, tak naprawdę za porządek w terenie odpowiadali partyzanci. Oni dbali, właśnie dowódcy miejscowi partyzancy dbali o porządek nie tylko w swoich szeregach, ale także zwalczali pospolitą bandyterkę, zwalczali złodziejstwo i sięgali po ciężkie środki, żeby ten porządek w terenie był utrzymany, czyli pełnili również rolę, można powiedzieć, takiej milicji.
I na koniec, dlaczego dzień 1 marca to dzień tego święta, święta żołnierzy wyklętych? Czy to jakaś szczególna data?
Tak. To jest święto nieprzypadkowo. Tego dnia zostało ustanowione. 1 marca 1951 roku. To jest data szczególna. Tego dnia wykonano wyrok na Łukaszu Cieplińskim, Pługu i jego towarzyszach z 4. Komendy Zrzeszenia WiN. To jest ta czwarta, ostatnia prawdziwa komenda Zrzeszenia WiN, czyli ostatnia prawdziwa taka głowa podziemia centralna.
Przypomnijmy te nazwiska, poza Łukaszem Cieplińskim byli to Mieczysław Kawalec, Józef Batorym Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka.
Tak.
Dlaczego mówimy, że czwarty oddział był tym ostatnim? Dlatego, że później zmontowano taką wielką pułapkę na żołnierzy podziemia, czyli piątą komendę WiN.
Słynna operacja Cezary, piąta komenda WiN. Żołnierze działający prawdziwie z potrzeby serca, ale niestety dowodzeni już przez agentów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Jedną z ofiar owej komendy był także jeden z żołnierzy. To po pierwsze, a po drugie jeden z żołnierzy też podziemia niepodległościowego z Goniądza.
Również tak jest. Także
i to, tę datę przyjęto właśnie ze względu na te wydarzenia bardzo tragiczne z 1951 roku, bo to Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość to była organizacja, która po wojnie przejęła rolę dowodzenia tym całym podziemiem niepodległościowym.
największą grupą tego podziemia, czy tym podziemiem tak zwanym nurtem poakowskim. Musimy pamiętać, że tak jak powiedziałem na początku, tych nurtów było wiele. Drugi potężny nurt, nurt narodowy, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które funkcjonowało również później, po 1951 roku jeszcze, zupełnie nie uznawało jakby tutaj szefostwa WiN-u. Absolutnie to były równoległe organizacje, ale właśnie WiN jest, no, był największą organizacją wówczas. I był uznawany jako ten spadkobierca jakby idei, myśli i ludzi Armii Krajowej. Stąd uznano tę śmierć ostatnich dowódców WiN-u za taki symbol, który należy wykorzystać przy tworzeniu tegoż właśnie święta.
Jutro odbędą się specjalne uroczystości. Już zaczęły się w gruncie rzeczy, bo już w ten weekend było sporo różnorodnych imprez przygotowanych z tej okazji. IPN też przygotowuje się do uczczenia tego święta?
Jak najbardziej uczestniczymy w takich uroczystościach. Już dzisiaj, tak jak mówiłem, mieliśmy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, współorganizowaliśmy z wojewodą sesję naukową, otwieraliśmy wystawę o INCE. Różne wystawy są otwierane w regionach naszego kraju. Mamy spotkania w różnych regionach naszego województwa. Mamy spotkania w różnych miejscowościach. Sam jutro jadę na przykład do Sokółki na prelekcję o Bolesławie Bubieńczyku, ostatnim, na którym wykonano wyrok śmierci w Białymstoku. I myślę, że warto wspomnieć, że na końcu jakby tych obchodów 5 marca podczas spotkania Jagiellonii Białystok ze Śląskiem z Wrocław też będziemy obecni na stadionie wspólnie z kibicami i zarządem klubu uczcimy to święto wspólnymi wystawami.
Będzie wystawa, ale nie tylko. Na Telebimie też będziecie pokazywali.
A tak, stadion ma to do siebie, że nie wszyscy kibice mogą się po nim poruszać w całości, więc te wystawy będą w sumie dwie wystawy, będą dostępne tylko dla tych kibiców, którzy akurat na tych sektorach będą, w związku z czym postanowiliśmy jeszcze z trzeciej wystawy, której akurat na stadionie nie będzie, zrobić taki pokaz slajdów, który będzie puszczony na Telebimie w przerwie meczu.
To wszystko dla uczczenia żołnierzy wyklętych. Opowiadał o ich działalności i ich losach dr Marcin Zwolski, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziś to wszystko w tajemnicach naszych czasów. Zapraszamy za tydzień, we wtorek już o zwykłej porze, czyli o 18:05. Archiwalnych odcinków naszego programu można posłuchać na stronie internetowej tncradiobiałostok.pl. Za uwagę dziękuję. Autorka programu Agnieszka Czerkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.